Witam w audycji gościa Radia 5, a dziś łączymy się z panem Wojciechem Misiukiewiczem, starszym specjalistą do spraw edukacji Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie z Wigierskiego Parku Narodowego.
Z tej strony Artur Parafinowicz. Słuchacze mówią, że przyleciały już żurawie, niektórzy coś słyszeli nawet o bocianach, to akurat nie wierzę. A dziś rano wyświetlacz temperatury w aucie pokazał mi 12 stopni mrozu. To co się dzieje z pogodą i co nam mówi fauna?
Z pogodą dzieje się tak, że mamy w końcu tą naszą suwalską zimę. Mieszkamy na polskim biegunie zima. Te poprzednie zimowe sezony były takie mało zimowe, a w tej chwili mamy tak naprawdę normalną zimę suwalską. A cóż się dzieje w faunie? Wszystko przebiega zgodnie z prawidłami, wszystko przebiega terminowo. Wspomniał pan redaktor o bocianach. Ja mam nadzieję, że te bociany tutaj za szybko do nas nie przylecą, bo tak jak pan mówił, w Suwałkach minus 12, u nas krzywy minus 14 dzisiaj termometry zarejestrowały. Ja pamiętam historię z bocianami sprzed lat, kiedy to bociany przyleciały zbyt wcześnie, a może zbyt późno odeszła od nas zima i wtedy gdzieś tam na ulicy w Falka bodajże w takim zgrupowaniu cierpiały głód i czekały wiosny. Rzeczywiście bocianów jeszcze nie ma, przynajmniej ja nie widziałem, jakby służby terenowe naszego parku nie donoszą o ich obecności. Żurawie już są, żurawie przyleciały terminowo, połączyły się w pary. Ja widzę w tych obszarach, gdzie co roku wyprowadzają lęgi, że one chodzą jeszcze w parach. Czyli jeśli jeszcze widzimy dwa żurawie obok siebie, to znaczy, że nie przystąpiły do lęku. Bo zwykle, gdy widzimy takiego samotnego żerującego ptaka, to znaczy, że drugi już siedzi na gnieździe. Żurawie są, na bociany czekamy. Bardzo was prosimy, bociany, nie przylatujcie tutaj zbyt szybko. Ale tak naprawdę bocianom się śpieszy, bo te, które przylecą do nas tutaj jako pierwsze, będą miały szansę na wybranie sobie tych najbardziej atrakcyjnych gniazd, natomiast będą cierpiały niedostatek głodu. Te, które spóźnią się albo przylecą jako drugie, jako kolejne, no będą miały bardziej suto zastawiony stół, natomiast już niestety gniazda mogą być zajęte, czy ptaki mogą połączyć się w pary i wtedy te spóźnione będą miały kłopot z założeniem rodzin.
A co jeśli chodzi o wiosnę, nadejście wiosny zwiastuje pozostała zwierzyna?
Wszystko odbywa się prawidłowo, a dzisiaj mamy dzień 10 marca, dzień mężczyzn, dzień chłopca. Mieliśmy niedawno 8 marca i 8 marzec to jest taki terminowy dzień kulminacji rój rysi. I ryśki u nas generalnie w całej Polsce, w obszarze Puszczy Augustowskiej, nie są często spotykanymi kotami. My w tym roku mieliśmy to szczęście, że zimą w południowej części parku na terenie graniczącym z nadleśnictwem głębokim Brud raz w obserwacji bezpośredniej sfotografował leśniczy komórko rysia, dwa fotopławka sfotografowała nam obecność rysia i w ubiegłym tygodniu ryś został sfotografowany, zaobserwowany w zachowaniu rujowym, znakował teren przez leśniczego wodochronnego Słupie, czyli mamy rój, marcowanie te kocie gody. 8 marca to przyjmuje się, że to jest ten szczyt, Dzień Kobiet, to jest szczyt miłosnych ujesień u rysia. Ten ryś jest. To jest fajna informacja, bo obecność tego rysia jest rzadko rejestrowana. U nas fotopławkę kilka lat temu zarejestrowała obecność rysia, a jak sięgnę pamięcią wstecz, to chyba w 2014 roku żeśmy tego ryszarda zarejestrowali, też przy pomocy fotopławki. No oczywiście ryś ma dużo większe areały osobnicze, aniżeli na przykład wilk, bo wilków mamy sporo, mamy tą stacjonarną watachę, która tutaj gdzieś u nas sobie, nazwijmy to, administruje w centrum parku i wie, satelitarnie zaglądające od nas z południa i z północnego wschodu, a takie też do nas docierają, a taki obszar dla rysia to jest mało. No jeśli mamy zachowania godowe rysia, mamy wiosnę w związku z tym, a jak jest ryś, to pewnie będzie pani rysica i może będą rysiątka. Cieszy nas to bardzo, że mamy rysia w naszym obszarze. Wiosna, wszystko przebiega jakby terminowo. Dzisiaj byłem na porannych zdjęciach, wczoraj również wschodu słońca, mamy ładne wschody nad Wigrami. Dziś na przykład obserwowałem jelenia byka w okolicy Płucicna, który jeszcze był ozdobiony porożem. miał to poroże. Jelenie w tej chwili zrzucają, już na pewno zrzuciły te stare byki poroże, ale zaraz na kruszniku zauważyłem kozła, który już budował poroże, czyli jelenie zrzucają, a kozły, sarny już budują, już są pokryte scypułem te ich parostki. I to jest takie normalne, to jest takie typowe dla tego okresu. Cóż więcej oznajmia nam o wiośnie? Bosuki. Bosuki, które kiedy zima była taka ciepła, taka niesuwalska, taka nietypowa dla obszaru Suwalszczyzny, bosuki były aktywne przez całą zimę, a tej zimy jednak zimowały w uśpieniu, w podziemnych swoich korytarzach, w gniazdach, a w tej chwili wyszły. No dzisiaj mieliśmy minus 14, nie przypuszczam, żeby były aktywne. Jenoty zawsze, za to owszem, one są jakby bardziej odporne na mróz. Czyli borsuki też w zachowaniach godowych. Niewykluczone, że już pierwsze pokolenie przyszło tak naprawdę pod ziemią na świat. Pierwsze, jedyne, bo borsuki szczenią się tylko raz w roku. Czyli mamy te takie typowe zachowania zwierząt, które potwierdzają, że nadchodzi wiosna, skończyła się cieczka wilków, skończyła się cieczka lisów. Wiosnę mamy w całym obszarze kraju, z tego co do mnie docierają informacje, natomiast my pozostajemy w tej szczęśliwej sytuacji. Być może w cudzysłowie to też mówię, że mamy w dalszym ciągu to zimę.
Z Polski płyną sygnały, że zwierzyna coraz chętniej odwiedza ludzkie siedliska. Żubry wyjadają pasze bydłu koło Lipska na przykład. Niedawno informowaliśmy o wilkach w gminie Sztabin, które podchodzą blisko domostw. Z czego to wynika?
Z tego, że nie mieliśmy w historii Polski, czy drugiej, czy trzeciej Rzeczypospolitej, nie mieliśmy takiego zagęszczenia, takiej liczebności zwierzyny. Bardzo dużo się mówi o tym, że wchodzimy w środowisko naturalne zwierząt, to prawda. Natomiast z drugiej strony tworzymy stołówki, mamy te monokultury upraw rolnych, które są stołówką dla roślinożerców i nigdy w historii tak Wigielskiego Parku Narodowego, Puszczy Augustowskiej, kraju nie mieliśmy tak potężnych stanów zwierzyny, czy topłowej, czy dzików, a w ślad za nimi również drapieżników. Ja pamiętam opowieści starszych już rolników z naszego obszaru parku, którzy mówili, że u nas wcześniej jelenia nie było w Puszczy Augustowskiej, a ja sam podczas rykowiska zdarza mi się, że obserwuję dziesiątki jeleni. Największe takie skupisko jeleni pod czasy rykowiska wrześniowego na obszarze obwodu chromego Krusznik to było 150 sztuk w jednym miejscu widziałem. Tych zwierząt jest po prostu coraz więcej. Ta ochrona przynosi swoje efekty. Jeśli są ofiary, jeśli są sarny, jelenie, dziki, łosie, to ślad za ofiarami rośnie liczebność wilków. Te wilki rzeczywiście są wszędzie. One są bardzo powszechne. One tak naprawdę zamieszkują już takie, można by powiedzieć, suboptymalne środowiska. Środowisko nawet śródpolne, byle gaje, byle jakiś taki obszar niekoniecznie puszczański, już jest zasiedlany przez wilki. Ja może powiem to i odniosę to do takiej sytuacji z piątku. Mieliśmy tutaj sytuację, kiedy wilki zagryzły w jednym z gospodarstw, bo takie sytuacje się zdarzają nie tylko u nas. U nas bardzo rzadko, raz do roku, czasem raz na kilka lat, tu wilki zagryzły Daniele w gospodarstwie agroturystycznym i zrobiłem zdjęcie. Oczywiście, bo szacujemy szkody, tak my, jak i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w obszarze województw, szkody od gatunków chronionych, w tym przypadku wilka, i zrobiłem oczywiście zdjęcia i wysłałem do kolegów leśników zdjęcia tych zagryzionych i tropów wilka na śniegu, wysłałem do kolegów leśników w całej Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że odpowiedź była taka, że nikogo nie zdziwiła obecność wilków, nikogo nie zdziwiło to, że Daniele zostały zagryzione, tylko wszyscy mnie zapytali, a skąd u was śnieg? U was jest śnieg na Suwalszczyźnie? Ta obecność wilka jest tak powszechna i tak oczywista, że ten wilk powoli przestaje już być atrakcją.
Przygotowując się do rozmowy z panem, naczytałem się trochę i dowiedziałem się, że pandemia przekłada się na dziką zwierzynę, że ludzie chętnie odwiedzają lasy, więcej płoszą. Z drugiej strony naczytałem się, że pandemia wyciszyła miasta i zwierzęta mniej się boją, dlatego przychodzą. Czy ta pandemia faktycznie koronawirusa ma jakieś przełożenie na to zbliżanie się zwierząt do siedlisk?
To są oczywiście teorie, to są oczywiście jakieś przypadkowe relacje ludzi. Ja jestem zdania, że po prostu wzrost liczebności zwierzyny powoduje, że one przesuwają się w kierunku miast. Przypomina mi się historia i to nie jest jakby historia z okresu pandemii, kiedy jadąc ze zdjęć w godzinach południowych, to była dokładnie godzina 12:02, spojrzałem na zegarek w południe, sfotografowałem, sfilmowałem chmarę jeleni żerującą przy suwałkach, przy oczyszczalni ścieków. Tam było rzeczywiście, tam była taka uprawa i w południe, w ciągu dnia jeździły samochody, te jelenie nie wyczuwając zagrożenia przebywały w bezpośredniej bliskości miasta. To nie był okres pandemii. Także trudno mi to potwierdzić teorię. Moim zdaniem ten wzrost liczebności zwierzyny kopytnej jest tak znaczące, że ona po prostu przesuwa się. No ona mimo woli jakby dociera również do miast, a to potwierdzają też sytuacje, z którymi się spotykamy na co dzień, bo prowadzimy tutaj ośrodek rehabilitacji zwierząt i zdarza nam się, że jesteśmy wzywani do sytuacji, gdzie sarna przychodzi na przykład do miasta. W ubiegłym roku miałem taką historię, gdzie ktoś zgłosił, że sarna prawdopodobnie jest uwięziona na wnyku przy przejeździe kolejowym z Suwałk w kierunku Krzywego i leży ona przy drzewie. Pojechałem tam po to, żeby tę sarnę uwolnić. Około 20 metrów od drogi, która była uczęszczana również przez pieszych, leżała sarna. Po prostu leżała, odpoczywała sarna, zacząłem przyglądać się, podeszłem do niej po to, żeby zdjąć wnyka potencjalnego, bo taki był przekaz osoby, która zgłaszała tę sytuację. Okazało się, że ta sarna stała, obrażona, odeszła. Tych zwierząt jest tak dużo, że one rzeczywiście szukają, może nie szukają kontaktu i bliskości z nami, ale rzeczywiście są przez nas dostrzegane.
Kończąc, wspomniał pan o porożach, jest sezon na zbieranie poroży. To u nas popularne zjawisko, czy raczej pan tego nie zauważa?
No niestety tak. Ta obecność ludzi wpływa na to, że zwierzęta są w ruchu, są trudne warunki, ta zwierzyna cierpi głód. Myśmy znaleźli tu niedawno dwa padłe dziki, sądziliśmy, że jest to, że powodem jest ASF, afrykański pomór świń. Zostały te sztuki przekazane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, dalej do Puław. Negatywnie przyszedł wynik, jeśli chodzi o ASF. Powodem padnięcia był głód. Znaleźliśmy martwego jelenia z głodu, świniaka padłego. Wczoraj będąc na zakątach, właśnie pojechałem o świcie na zdjęcia, wjechałem na pola, gdzie stało około 20 jeleni. One odeszły, one nie uciekły w panice, one są tak osłabione, one są tak zmęczone tą zimą, że one nie salwują się jakąś taką paniczną ucieczkę. I teraz jeśli wpuścimy, wejdą ludzie w poszukiwaniu poroży, jeśli zaczną znów naciskać na te zwierzęta wymęczone, osłabione, i dla tego kawałka trofeum będziemy naciskali na te zwierzęta, powodując ich przemieszczanie się, tak naprawdę duży wydatek energetyczny z ich strony. Pamiętajmy o tym, że samice w tej chwili są wysokocielne i te kolejne puszenie, te kolejne naciskanie na jelenie to nie odbędzie się bez będzie to miało swój negatywny wpływ na te zwierzęta.
Pan Wojciech Misiukiewicz, starszy specjalista do spraw edukacji Wigierskiego Parku Narodowego, był dziś gościem Radia 5. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję słuchaczom za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.